Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, środek lata, możemy powiedzieć środek wakacji, 20 lipca. Czy kampania wyborcza trwa, czy nie trwa, czy to jest prekampania? Politycy różnie się o tym wyrażają, ale no widzimy to, co widzimy w przestrzeni publicznej, między innymi też w Toruniu, ale nie tylko, w dużych miastach, z billboardów uśmiechają się posłowie z danego terenu, z danego okręgu wyborczego, przypominając niejako o sobie, zapraszając do swoich biur poselskich i tak dalej. Dlatego chciałbym zapytać, czy dzisiaj w 2023 roku możemy mówić jeszcze o czymś takim jak wakacje polityczne, jak taki okres ogórkowy, mówiąc kolokwialnie, czy całe 4 lata od jednych wyborów do drugich to jest taka nieustanna, bardziej czy mniej nasilona kampania?
No jest kampania, nazywa się prekampanią tylko z powodów formalnych, ponieważ dopiero realna kampania nastąpi, kiedy prezydent ogłosi termin wyborów. No więc w sensie formalnym jest to prekampania, w sensie realnym w całym rozkwicie. Przy czym rzeczywiście, ponieważ okres ogórkowy jest, tylko on jest, sezon ogórkowy jest dla wyborców, w związku z czym zmienia się nieco tematyka. Praktycznie już tych elementów takich treściowych jest bardzo mało, takich programowych. Natomiast pojawiają się te wszystkie kwestie emocjonalne, czyli skandal, jakiś tam coś, jakiś polityk powiedział, drugi mu odpowiedział, jakaś pani, prawda, gdzieś tam coś zrobiła, a tu aborcja, a tu coś, i to wszystko na bardzo wysokich emocjach, po to, żeby dla normalnego odbiorcy, który nie wchodzi już treściowo w wakacje, tam niuanse, żeby oddziaływać chociaż emocjonalnie maksymalnie, żeby poprzez czytanie tytułów, nagłówków gdzieś w internecie, żeby, prawda, miał emocje albo w jedną, albo w drugą stronę.
Wydaje się, że no z tym mamy do czynienia nieustannie. Natomiast jest też takie zjawisko nieco takiego delikatnego przegrzania pewnych tematów. Ostatnio w kontekście Konfederacji pojawiło się takie stwierdzenie. Niektórzy komentatorzy mówili, że to jest za szybko. Za szybki wzrost, jeżeli chodzi o słupki poparcia. 15% to całkiem sporo, jeżeli chodzi o Konfederację. Najwyższe wyniki notowań. Chciałbym zapytać pana profesora o to, czego możemy się spodziewać dalej. Czy dalszy wzrost i na czym ten wzrost polega? Dlaczego on następuje, jeżeli chodzi akurat o Konfederację?
No, wytworzył próżnię, znaczy wytworzyły dwa byty, pewną próżnię w elektoracie. Jeden, no to Hołownia, który on wystartował zupełnie za wcześnie, on miał swoje wzloty, natomiast przyjął pewną postawę bycia platformą BIS. On nie krytykował za bardzo platformy, tylko po prostu miał być platformą BIS, przy czym naściągał do tego swojego koła sejmowego zasadniczo ludzi, którzy albo byli w platformie, albo gdzieś na lewicy, a więc czynni politycy wcześniej, no i ta świeżość gasła coraz bardziej, zwłaszcza kiedy przyszły takie momenty twarde, a momenty twarde przyszły, kiedy Tusk postanowił go zniszczyć, odepchnąć od siebie nieco na bok, no i tymi różnymi akcjami antypisowskimi przyćmić samego Hołownię, i on gasł. Po marszu 4 czerwca przygasł jeszcze bardziej, także politycy PSL-u, może nie sam Kosiniak-Kamysz, utyskują, że ta koalicja, którą oni formalnie zawarli, czy ją dotrzymają, to zobaczymy, jest błędem, bo Hołownia nie ciągnie i tu jest tamten problem. Natomiast ta próżnia, która się tutaj pojawiła, no ją musi wypełnić. Ją wypełnia Konfederacja jako taki byt, nie, przynajmniej w sensie deklaratywnym, ani nie związany z PiS-em, ani z Platformą. I byt, który też wypełnia kolejną lukę, tym razem lukę, którą stworzył Donald Tusk. Ponieważ Donald Tusk postanowił z jakiegoś powodu przejąć cały elektorat lewicowy. Z jednej strony te jego obyczajowe wyskoki, te jego na przykład pomysł na marsz, tym razem aborcyjny, 1 października, marsz aborcyjny, no to rzeczywiście, jak on to w sumieniu sobie to jakoś jest w stanie wytrzymać, to już jest pytanie inne. Tym niemniej te wszystkie jego pomysły, takie obyczajowe, mają zlikwidować SLD, odebrać lewicy elektorat, po to, żeby zmusić ją do koalicji z Platformą i w istocie, żeby tutaj nie było konkurencji. Ale i z drugiej strony Donald Tusk ściga się z PiS-em na obietnice takie społeczne, socjalne, ale tej konkurencji nie za bardzo może wygrać, bo jest mało wiarygodny. To, że on obieca 800 plus od lipca i czterodniowy tydzień pracy, kiedy podwyższał wiek emerytalny, ta wiarygodność jest praktycznie żadna. Dlatego, ale idzie w to. Im bardziej w to idzie, tym mocniej zniechęceni są do Platformy i do samego Tuska. Ci różni drobni przedsiębiorcy, ci ludzie o takich poglądach liberalnych gospodarczo, którzy uważają, że to wszystko jest rozdawnictwem i że z ich podatków nie należy tej rozrzutności, tak przynajmniej twierdzą, stosować. No i w to wchodzi Konfederacja, mówiąc o tym w swoim programie wolnorynkowym, liberalnym, i podbiera jak gdyby te głosy. Więc w tym sensie ten wzrost Konfederacji wynika z pewnych no takich rzeczy jak przestrzeń, którą wytworzył Hołownia swoimi błędami, no i Tusk. I gdzieś w to się wbijają i poszerzają ten swój elektorat, bo oni bazowy tam mieli 7, 6, 8%, no ale tu mówimy o podwojeniu elektoratu, więc komuś muszą odbierać i wydaje mi się, że ta jest podstawowa przyczyna.
Chciałbym zapytać, bo wspomniał pan profesor o tym, że no nie wszyscy są zadowoleni z tego połączenia sił tak zwanej trzeciej drogi, czyli Hołownia plus PSL. Do października, do wyborów jeszcze wiele się może zdarzyć, ale czy możemy się spodziewać też no rozstania się tych dwóch partii, kiedy będą widzieć rzeczywiście, że to no może nawet te 8% nie przynieść, które dla koalicji są potrzebne, żeby próg wyborczy przekroczyć?
No oni będą patrzeć, co się dzieje, to znaczy będą patrzeć na sondaże. I jeszcze raz mówię, wśród PSL-u jest spora grupa przeciwników tej koalicji, bo pamiętajmy, że ta koalicja, po pierwsze musi przekroczyć 8%, po drugie, załóżmy, że przekroczy, to połowa, na przykład jedynek na listach poszczególnych tych powiedzmy okręgów będzie oddana Hołowni. PSL, który ma struktury rozbudowane, no nie wie z jakiego powodu miałby połowę swoich miejsc, swoich mandatów oddawać Hołowni. Stąd myślę, że to się będzie ważyć do ostatniego momentu rejestracji list. Wszystko zależy od sondaży. Jeśli one będą tam powyżej 10%, no to pewnie zaryzykuje Kosiniak-Kamysz i tę koalicję utrzyma. Jeśli nie, no to rozwiążą to. Przy czym pamiętajmy, co to oznacza. To oznacza ryzyko bardzo duże, bo po wakacjach praktycznie dwie partie będą ze sobą na śmierć i życie się ścierać, PiS i Platforma. I w tym momencie taki Hołownia w ogóle nie będzie zauważany. Przypomnijmy ten marsz, który szykuje Tusk. Z drugiej strony PiS szykuje referendum w sprawie nielegalnej imigracji. To wszystko będzie jak gdyby powodować taki duopol. I nawet jeśli w sierpniu jeszcze ta trzecia droga będzie miała jakieś w sondażach te wyniki, to nie znaczy, że je dowiezie do wyborów i może to się skończyć dla nich dramatycznie.
Czyli możemy tak spodziewać się tego, że ta walka, tak jak pan profesor wspomniał, na śmierć i życie między dwoma partiami, będzie przysparzała mimo wszystko wyborców jednym i drugim, a pozostałym mniejszym partiom tych wyborców zabierała?
Nie wszystkim, ponieważ Konfederacja, tak jak mówiłem, korzysta z przestrzeni, którą wytworzyli Hołownia i Platforma. I tutaj to się nie zmieni, bo Tusk już nie jest w stanie zmienić. Co Tusk planuje? Planuje marsz aborcyjny, a więc i to za dwa miesiące dopiero. To te wszystkie tam, prawda, przypadek pani Joanny już zostanie zapomniany. Więc on teraz chce zmusić lewicę do tego, żeby ona przyszła do niego na kolanach i poprosiła o koalicję, o wspólną listę. Dlaczego? Bo oni sobie pomyślą w ten sposób. Jeśli on a marsz aborcyjny zrobi w październiku na 2 czy 3 tygodnie przed wyborami, może w ostatniej chwili nam odebrać wyborców i my zejdziemy poniżej kreski. takiej sytuacji, w tej chwili czas, myślę, że Czarzasty ma głowę gorącą, co zrobić. Czy iść teraz do Tuska, czy pójść samodzielnie i zaryzykować. No więc to jest cały czas wytwarzana presja w kierunku Hołowni przez Tuska i w kierunku Lewicy. Ale nie w kierunku Konfederacji. I tu wręcz przeciwnie, te szaleństwa Tuska odbierają mu ten taki nimb partii umiarkowanej i może lewicowy elektorat podbiera, ale centrowy traci.
I na koniec pytanie, panie profesorze, o transfery polityczne. Na początku naszej rozmowy mówił pan o Hołowni, o ruchu Hołowni, do którego przychodzili posłowie z różnych ugrupowań. Niektórzy wracają do tych swoich macierzystych, bądź do Platformy. Ostatnio, bodajże wczoraj, czy przedwczoraj usłyszeliśmy o tym, że pani poseł Siarkowska przechodzi do Konfederacji, będzie startowała z dwójki w jednym z okręgów. Czy takich transferów możemy się spodziewać więcej? I czy one wiążą się, tak mówiąc brutalnie, tylko i wyłącznie z miejscami na listach wyborczych?
No, nie tylko. Tutaj te transfery, które pan ksiądz ojciec wymienił, to one mogą mieć tylko kosmetyczny charakter. Ale wyobraźmy sobie, że małe koło Hołowni, no tam jest, zdaje się, była posłanka Platformy, pani Joanna Mucha, nagle powie, czy ona rezygnuje jednak z tego Hołowni i wraca do Platformy. No, to jest bardzo możliwe, że przed wyborami tak się stanie. I tam jeszcze ktoś jeden, drugi zrobi. No to co z tego koła zostanie? Czy kto w tym kole zostanie? I to są problemy bardzo poważne. Mówię, tych takich bytów, no tutaj tego bytu taki chimerycznego najbardziej chyba, jaki był na scenie, czyli Polska 2050. Więc są transfery tylko kosmetyczne, które coś tam znaczą, ale niewiele, a są takie, które mogą wręcz doprowadzić do rozstroju po prostu danej partii. No, w tym wypadku myślę przede wszystkim o ruchu Hołowni.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę, dziękuję. Za te analizy. Pozdrawiam.
Kłaniam się.
Z Panem Bogiem. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.